Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. W dniu dzisiejszym opowiem Ci o tym, jakie dane, jakie informacje powinieneś zawrzeć w uzasadnieniu potrzeby podjęcia działania, inaczej zwanym analizą potrzeb, diagnozą, opisem sytuacji problemowej lub w każdy inny sposób, który jest stosowany we wnioskach o dofinansowanie Twoich projektów. Jest to kolejny odcinek taki wprowadzający do pisania projektów, do przygotowania wniosków o dofinansowanie, bo to jest proste tak naprawdę, tylko musisz wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, co zrobić, jak sprawić, żeby ta diagnoza, żeby ten tekst Twojego wniosku był atrakcyjny dla osoby oceniającej, dla osoby czytającej i przyznającej wsparcie na Twoje wspaniałe działania społeczne. Możesz też się zapytać, czy diagnozę, czy tą analizę potrzeb powinieneś robić tylko pod kątem wniosku o dofinansowanie? Myślę, że to jest dobre pytanie, dlatego że warto robić takie analizy nie tylko w związku z opracowywanymi wnioskami pod konkretne konkursy grantowe, ale warto też takie analizy prowadzić w przypadku projektów, których nie finansujesz z żadnych zewnętrznych źródeł, tylko na przykład jest to Twój projekt długoterminowy finansowany ze środków własnych albo na przykład projekt w całości wolontariacki. I do czego w takiej sytuacji służy analiza potrzeb? Analiza potrzeb służy do tego, abyś w sposób prawidłowy mógł ocenić zapotrzebowanie na daną usługę. Dlatego, że jeżeli Twoja analiza potrzeb będzie się opierała o Twoje subiektywne dane, o Twoje subiektywne informacje, to może się okazać, że na przykład obracasz się w tak specyficznym środowisku, które ma taką potrzebę, ale na przykład na poziomie całej populacji taka potrzeba nie będzie ważna. Podam przykład. Przykład będzie taki bardzo, bardzo przecwaniaczony, czy jak niektórzy mówią, wyfikany. Na przykład obracasz się w środowisku młodych osób, dla których najważniejszą wartością jest posiadanie białych butów, białych tenisówek konkretnej firmy. I wydaje Ci się, że wszystkie osoby młode w całym województwie albo w całym mieście potrzebują tych białych butów. No i piszesz projekt na zakupienie białych butów dla wszystkich młodych mieszkańców Twojej gminy, Twojego miasta. No i tutaj się nagle okazuje, że nie wszyscy mają taką potrzebę, bo ta Twoja grupa liczy 10 osób, a młodzieży w mieście jest 5 tysięcy. I część z tych osób woli szpilki, część z tych osób woli wygodne baleriny, część w ogóle nie chodzi w tenisówkach. Część na przykład pomaga rodzicom w gospodarstwie i potrzebuje takich butów nadających się do ubrudzenia, które nie są tak wrażliwe na czystość jak białe tenisówki. Gdybyś wcześniej sprawdził, ile młodych osób mieszka w Twojej gminie i jakie to są grupy docelowe, to wtedy mógłbyś lepiej dopasować tą ofertę, lepiej dopasować ten projekt wyposażenia młodych osób w buty. Dzięki temu w projekcie zaplanowałbyś nie tylko kupowanie białych tenisówek, ale mógłbyś zaplanować zakup butów, które tak naprawdę są potrzebne odbiorcom Twoich działań. W jaki sposób przeprowadzić taką analizę potrzeb, taką diagnozę potrzeb? Przede wszystkim, gdy będziecie pracować z danymi, gdy będziecie szukać pewnych informacji, musicie szukać właściwych danych, dlatego że tych danych w obecnym przeinformatyzowanym świecie jest bardzo, bardzo dużo i po prostu możecie utonąć w natłoku tych danych. Dlatego badacze nazywają to w taki sposób, że należy zadać właściwe pytanie badawcze. O tym jeszcze opowiem, bo w jaki sposób jest takie bardzo ciekawe narzędzie do szukania tych właściwych problemów, właściwych pytań badawczych. To narzędzie się nazywa drzewo problemów, ale o tym nie dzisiaj. No ale o co chodzi z tymi pytaniami badawczymi? Pytanie badawcze, na przykład wracając do tej analogii butowej, to pytaniem badawczym może być to na przykład, czy białe tenisówki są najlepszymi butami świata dla młodzieży. Nie wydaje mi się, żeby to było mądre pytanie badawcze. Inne pytanie badawcze jest takie, jakie potrzeby mają osoby młode w naszej gminie. I to już jest ciekawsze pytanie badawcze, ponieważ będziemy szukali informacji o tym, co jest ważne dla osób młodych w naszej gminie. Może nam się wydawać, że te buty są najważniejszym celem ich życia, ale może się okazać, że osoby młode mają zupełnie inne potrzeby i buty naprawdę nie są dla nich ważne. Więc no jest ważne to, w jaki sposób skonstruujesz pytanie. Pamiętaj też, że jeżeli będziesz konstruował to pytania i zadasz to pytanie w niewłaściwy sposób, to informacje zwrotne, które do ciebie dotrą, będą zmanipulowane, ponieważ nawet jeżeli przebadasz, zadasz pytanie wszystkim młodym osobom w twojej gminie i zapytasz je o potrzeby, to w tym momencie możesz uzyskać bardzo różnorodne odpowiedzi. Jeżeli zadasz to pytanie o potrzebę, ale już wskażesz katalog potrzeb, czyli na przykład właśnie buty, koszulki, wyjazdy, dodatkowe lekcje języka angielskiego, ten katalog będzie zawężony i nie będzie miał możliwości do wybrania opcji inne, to wtedy może się okazać, że młode osoby nie wskażą ci tej najważniejszej ich potrzeby, ponieważ nie będą mieli gdzie tego dopisać, jeżeli na przykład wybierzesz narzędzie badania ankietowego. W związku z tym, jeżeli projektujesz dane, ale jeżeli też czytasz dane, to sprawdź, w jaki sposób zostało postawione pytanie badawcze, czyli jaki był cel badania, oraz sprawdź, w jaki sposób to badanie zostało zrealizowane. Dlatego, że jeżeli ktoś zmanipulował danymi, czy zmanipulował pytania, to te zebrane dane nie są danymi rzetelnymi i takimi, które ci się przydadzą w twoich działaniach społecznych. Tutaj świetnym przykładem są na przykład ostatnie konsultacje społeczne w jednym z dużych śląskich miast, gdzie z mieszkańcami konsultowano zmianę polityki parkingowej i nie zadano w tej ankiecie pytania, czy mieszkańcy w ogóle chcą takiej zmiany, można to było wysłać mailem do urzędu, tylko pytano o to, o ile należy podnieść opłaty parkingowe i pytano o to, jak bardzo należy powiększyć obszar płatnego parkowania. I to była bardzo duża manipulacja, dlatego że taki mieszkaniec, który wziął udział w ankiecie, nie miał w niej miejsca na wyrażenie własnego zdania, tylko mógł powiedzieć, czy chce, żeby opłata wzrosła o 2, 3 czy 6 zł. Więc jeżeli chcesz uzyskać konkretne dane wyjściowe, jeżeli chcesz zmanipulować pewne dane, to można też to zrobić, ale jeżeli chcesz naprawdę dowiedzieć się, jakie potrzeby mają mieszkańcy twojej gminy czy odbiorcy twoich działań projektowych, to powinieneś to zrobić w miarę uczciwie i rzetelnie. Powinieneś wyjść od właściwego pytania badawczego i powinieneś zastanowić się, jakich informacji będziesz szukał w natłoku wszystkich ważnych informacji tego świata. No więc dobra, wiemy mniej więcej, jakie są pytania badawcze, czyli możesz zapytać o potrzeby, możesz zapytać o przyczyny, danej sytuacji, na przykład jeżeli gmina ma duży wskaźnik, dużą stopę bezrobocia, to możesz zapytać o to, dlaczego, skąd to się wzięło, jakie są uwarunkowania gospodarcze, historyczne, ekonomiczne, które mają wpływ na ten duży wskaźnik bezrobocia. Możesz też zapytać o motywację osób, o to, dlaczego nie podejmują zatrudnienia. Także możesz zapytać o te wszystkie informacje. I co to znaczy zapytać? Musisz wiedzieć, że są cztery rodzaje danych. Są dane ilościowe ogólnodostępne i to są dane z wszelkiego rodzaju raportów, sprawozdań, ale też na przykład dane z map googlowych albo z BIP-ów urzędów miast, gdzie są wypisane ilości działających instytucji na danych terenie. To też są na przykład dane związane z wszelkimi rodzajami wskaźników, czy wskaźnik bezrobocia, ilość osób objętych wsparciem pomocy społecznej, ale też jeżeli na przykład robisz projekt na rzecz osób dorosłych, na rzecz seniorów, to jest ilość seniorów, czy ilość osób w wieku poprodukcyjnym w Twojej gminie. To są wszelkie dane, które po prostu możesz zmierzyć, możesz określić liczbą, ale też w opisywanej diagnozie możesz wskazać źródło pochodzenia tych danych. Jeżeli chodzi o źródła danych, to ja często w swoich działaniach korzystam z danych ośrodków pomocy społecznej, z danych powiatowych urzędów pracy, ale też z instytucji działających na poziomie wojewódzkim. Dlatego, że na przykład w województwie śląskim działają instytucje pod tytułem Obserwatorium Kultury, Obserwatorium Rynku Pracy, wszelkiego rodzaju obserwatoria. To są takie ciekawe miejsca, w których po prostu te dane są już zebrane, ale też są opisane i są najczęściej w tych wszelkiego rodzaju dokumentach powyciągane wnioski. Także pamiętaj, że możesz szukać tych informacji właśnie na stronach Twoich miejskich instytucji. Jeżeli chodzi o urzędy gminy, urzędy miasta, każda gmina, każde miasto ma coś takiego jak strategia rozwoju. W większości gmin to jest i warto z tego korzystać. Tam są dane weryfikowalne. One często nie są aktualne, ale też żyjemy obecnie w takich czasach, że ta sytuacja gospodarcza, szczególnie w mniejszych miejscowościach, nie zmienia się tak z dnia na dzień, więc można korzystać z tych informacji, z tych danych. I jeszcze takim ciekawym źródłem danych, oprócz strategii, zestawień powiatowych urzędów pracy, zestawień z działalności ośrodków pomocy społecznej, to są dane, które znajdują się we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach o konkursach grantowych. O co chodzi? Na przykład w projektach unijnych jest obecnie tak, że one są realizowane w oparciu o tak zwane programy operacyjne i w tych programach są podane pewne dane, informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej, z których z tych danych możesz skorzystać i pisać je do Twojego wniosku o dofinansowanie, do Twojego projektu. Te dane są rzetelnie zrobione, to są programy często zaakceptowane przez różne instytucje, przez Komisję Europejską. W przypadku rządowych programów rząd takie rzeczy akceptuje i te informacje, te wnioski, które są zawarte w tych programach, są takimi wnioskami rzetelnie zrobionymi, dlatego że pracują nad nimi poważni specjaliści, mający poważne kwalifikacje do tego, aby przeprowadzać takie badanie, taką analizę potrzeb czy analizę sytuacji społeczno-gospodarczej. Gdy będziesz przedstawiał te dane, to pamiętaj, że powinieneś zastanowić się nad tym, jak je pokazać. O co chodzi? Na przykład, jeżeli chodzi o ilość osób bezrobotnych, możesz powiedzieć, że tych osób jest 50. I teraz tak, oceniający może się zastanowić, czy 50 osób to dużo, czy mało, ale jeżeli twoja gmina liczy 100 mieszkańców i 50 z nich szuka pracy, to znaczy, że masz 50% wskaźnik bezrobocia. To jest uproszczenie, aby prościej było mi wytłumaczyć, o co ci chodzi, ale wtedy warto pokazać tą liczbę w formie procentowej, dlatego że 50% robi niesamowite wrażenie, a 50 osób już nie robi takiego wrażenia. Czasami jednak, gdy te dane ilościowe ogólnodostępne przemawiają na twoją niekorzyść, to warto, aby podać je w liczbach bezwzględnych. Jeżeli musisz udowodnić, że kobiety mają gorzej w twojej miejscowości niż mężczyźni, a na przykład te dane procentowe wskazują, że to jest powiedzmy 48% jest bezrobotnych mężczyzn i 52% bezrobotnych kobiet, to w tym momencie taka dana tak naprawdę pokazuje, że jest odchylenie 2%, ale to nie jest jakieś takie mega duże odchylenie i te dane tak nie uderzają. To nie są takie dane, które naprawdę pokazują, że jest po prostu mega problem, który trzeba rozwiązać. Wtedy możesz napisać, że w twojej gminie na 1000 bezrobotnych osób aż 480 to są kobiety. I na prostych liczbach, takich jak ja przed chwilą podałam, te dane nie robią, to znaczy one są wtedy proste do zweryfikowania, ale jeżeli masz często końcówki, na przykład, że jakieś tam setki tysięcy osób i podajesz 19 354 osoby, z czego 70 227 to są kobiety, no to w tym momencie utrudniasz oceniającemu weryfikację poprawności tych danych. On musi się na chwilę zastanowić nad tym, czy to jest rzeczywiście problem, czy nie. I oceniający jest tylko człowiekiem, w związku z tym najprawdopodobniej jego mózg nie wyłapie tego, że go po prostu troszkę przekabaciłeś na swoje, bo problem jest, ale gdy podasz te dane w takiej formie bardziej uderzającej do serca człowieka czytającego twój wniosek, no to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ta osoba po prostu przyzna ci dofinansowanie lub wysoko oceni twój projekt. Świetnie o danych i o weryfikacji danych opowiada Janina Bąk. To jest osoba, która całe życie poświęciła statystyce, ale też opowiadaniu o tym, w jaki sposób dane statystyczne opracowuje się tak, aby były wartościowe lub w jaki sposób ludzie manipulują twoją uwagą i tym, co myślisz o danej sytuacji. Kolejny rodzaj danych to dane jakościowe ogólnodostępne i to też są dane z raportów, wszelkiego rodzaju wnioski miękkie, na przykład, że w danej gminie jest niska motywacja do podejmowania działań z zakresu aktywności obywatelskiej. To są wszelkiego rodzaju przekazy z mediów, z gazet, z artykułów publicystycznych. Ja czasami korzystam z takich rzeczy, że jeżeli czytam jakiś artykuł, który bardzo mocno mnie uderzył i ten artykuł pokazuje, dokładnie omawia to, o co mi chodzi, bo ja gdzieś tam wiem, że jest problem, ale znajduję potwierdzenie to w słowach wyrażonych przez profesjonalistę, przez profesjonalnego dziennikarza, to w tym momencie bardzo często korzystam z takich danych, korzystam z takich informacji. Z jakich informacji? Na przykład kiedyś pisałam projekt, którego celem była edukacja medialna młodych osób i wpadł mi w oko artykuł, to było kilka lat temu, mówiący o tym, że za kilka lat całe nasze życie praktycznie przeniesie się do sieci i że powinniśmy uczyć młode osoby właściwego korzystania z mediów internetowych, z właściwego dostępu do informacji, segregowania tych danych i też takiej umiejętności krytycznego myślenia i umiejętności podejścia do tych danych z taką dużą dozą nieufności. wiecie, w internecie każdy może napisać wszystko, tak? Kiedyś mówiliśmy, że papier zniesie wszystko, teraz możemy mówić, że internet zniesie wszystko. Ale gdy podałam dane ilościowe ogólnodostępne, zestawiłam je z tym artykułem, czyli daną jakościową ogólnodostępną, podałam oczywiście źródła tych dwóch danych, to w tym momencie ta moja analiza potrzeb, ta moja diagnoza zaczęła nabierać takiego wiarygodnego kształtu. Jeżeli chodzi o dane jakościowe, też czasami czytam wnioski, w których ludzie cytują publikacje naukowe, przeklejają całe fragmenty z tych publikacji. Jejku, nie róbcie tego, to jest naprawdę bez sensu. Po prostu wyciągnijcie sensowne wnioski z tego, co przeczytaliście w danej książce, w danej publikacji i po prostu wskażcie na tą publikację. Pamiętajcie jednak, że te publikacje, cytowanie publikacji z końca lat 90. czy z lat 80. czy nawet z początku lat 2000. już w tym momencie jest bez sensu, dlatego że ta sytuacja uległa bardzo, bardzo dużej zmianie. Minęło 20 lat. Jeżeli cytujesz publikacje z 2003-2004, szczególnie przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, no to te dane są, ten świat się naprawdę jednak troszkę przez te 20 lat wymienił. W niektórych konkursach grantowych wprost wskazane, że dane na przykład nie powinny być starsze niż 2, niż 3, niż 4 lata, także na to też zwróć uwagę. Kolejnym rodzajem danych to są dane ilościowe własne. To są dane, które posiada Twoja organizacja. Jeżeli już działasz, już realizujesz jakieś projekty, to na przykład objęłaś wsparciem w zeszłym roku 200 osób. Podam przykład. Twoja organizacja prowadzi warsztat terapii zajęciowej, warsztat dla 30 osób. 15 z tych osób ma rodziców pracujących, i ważne by było, żeby warsztat działał nie do 15, tylko na przykład do 17, czyli 50% Twojej grupy docelowej potrzebuje dodatkowej opieki po zakończeniu pracy warsztatu, który pracuje do 15 standardowo. I na przykład ilość oczekujących na miejsce w Twoim warsztacie terapii zajęciowej wynosi kolejne 30 osób, czyli 100% miejsc w warsztacie już jest zarezerwowanych, tak? Jest tyle osób oczekujących, że jeżeli wszystkie osoby obecnie uczestniczące na zajęcia do warsztatu zrezygnowałyby z nich, to Twoja lista rezerwowa jest tak długa, że po prostu zajmiesz wszystkie miejsca. To są te dane, które ma Twoja organizacja i z których powinnaś korzystać. To są dane proste, jeżeli chodzi o ilości osób, ilości uczestników, ale też te dane są na przykład na Twoim Facebooku, w Twojej stronie internetowej, gdzie dane statystyczne mogą pokazywać, jakie ilości, jakie treści są najbardziej poszukiwane, jakie artykuły na Twojej www są najlepiej czytane. I w tym momencie możesz wskazać, że na przykład w ostatnim miesiącu 500 osób poszukiwało informacji o tym, jak sprawić, aby pobyt osoby przekraczającej naszą polską granicę po 24 lutym, czyli po ataku Rosji na Ukrainę, aby ten pobyt był legalny. I to są bardzo wartościowe treści, bardzo wartościowe dane. I jeżeli na przykład piszesz teraz projekt do ProPiątki, a prowadzisz grupę na przykład na Facebooku albo prowadzisz stronę internetową zbierającą te informacje dla osób, które przyjechały do nas, no to podaj je, bo to są Twoje bardzo ważne i bardzo konkretne dane pokazujące skalę problemu. Ostatni rodzaj danych to dane jakościowe własne i to są na przykład dane, które wynikają najczęściej z obserwacji, z Twojej pracy w Twojej organizacji pozarządowej. Na przykład, jeżeli działasz na rzecz seniorów, to wiesz dokładnie, jak wygląda ich życie, jakie potrzeby zgłaszają, co jest dla nich ważne, co jest dla nich wyzwaniem, co jest proste, czego chcieliby, jakich zajęć oczekują od ciebie, jakich działań. Ja tutaj na przykład, prowadząc zajęcia z dziećmi, bardzo często, jeżeli planuję kolejne działania, to po prostu idę i pytam młodzież, pytam dzieci, czego ode mnie oczekują. Robię to często w bardzo prosty sposób, na przykład na zajęciach pytam, mówię, słuchajcie, mam taki pomysł, że moglibyśmy robić dodatkowe zajęcia języka angielskiego. Czy wam się ten pomysł podoba? No i patrzą na ich minę, bo oni często mówią, tak, podoba nam się, żeby im sprawić przyjemność. Ale widzę, że te miny są takie nie do końca przekonane. No dobra, ale gdy idę do nich i mówię, słuchajcie, mam świetny pomysł na projekt, można dostać duże środki na fajną wycieczkę do Warszawy, czy wam się taki pomysł podoba? I widzę, że krzyczą, tak, tak, zróbmy to, jest super. No to wiem, że to jest lepszy pomysł niż dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Nie będziemy teraz o tym dyskutować, jak planować projekty dla młodzieży, aby one były z jednej strony atrakcyjne, a z drugiej strony, aby zawierały te wszystkie rzeczy, które my, dorośli, wiemy, że są ważne dla młodzieży. Też właśnie można takie informacje sprawdzić. Wtedy, jak pytam młodzież, co jest dla nich ciekawe, co jest dla nich ważne, to piszę, że przeprowadziłam rozmowę, przeprowadziłam spotkanie z młodzieżą. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób, z czego 13 wskazało, że bardzo chce jechać na wycieczkę do Warszawy, a 2 powiedziały, że gdy się ich rodzice zgodzą. W taki sposób też możecie zbierać te dane jakościowe własne. Nam się strasznie wydłużył ten odcinek. Myślałam, że opowiem wam jeszcze o narzędziach zbierania danych, o tym, w jaki sposób możecie to sami robić, ale zrobię to w następnym odcinku solowym, który ukaże się za miesiąc, bo za 2 tygodnie pojawi się wywiad z kolejną ciekawą i inspirującą osobą. Już na sam koniec zdradzę wam mega tajemnicę i mega sekret. I ta tajemnica dobrej diagnozy, dobrze sporządzonego opisu sytuacji problemowej polega na tym, że w twoim opisie powinieneś zawrzeć wszystkie 4 rodzaje danych. Czyli powinieneś wskazać dane ilościowe własne, ile osób do ciebie przychodzi, dane jakościowe własne, czyli co ty widzisz pracując z tymi osobami, dane ilościowe ogólnodostępne, ile jest takich osób, jakie mają potrzeby, jakie raporty o tym mówią, to wskazuje też na potencjał grupy docelowej, oraz dane jakościowe ogólnodostępne, czyli co superbadacze mówią na temat seniorów w twojej gminie. Wiem, że nie zawsze jest możliwe znalezienie adekwatnych danych, a mianowicie jeżeli piszesz projekt dla małej gminy, a te dane są zagregowane tylko dla powiatu, mówię o danych ogólnodostępnych, to wtedy wpisujesz brak danych dla gminy albo brak danych dla mojej wsi, ale przeprowadziłem ankietę, z której wynika to, to, to i to. Czyli posiłkujesz się tymi danymi własnymi w przypadku, gdy nie ma danych ogólnodostępnych i wprost wpisujesz, że tych danych nie ma. Największym błędem, jaki możesz zrobić, przygotowując opis potrzeb, diagnozę, ten błąd polega na tym, że korzystasz z tylko takich danych miękkich i to są najczęściej dane własne, czyli opisujesz, patrzysz na świat twoimi oczyma i widzisz sytuację seniorów, jak im jest trudno, jak im jest ciężko. Opisujesz tą sytuację, jacy oni są biedni, samotni, wykluczeni, niesamodzielni i nie bierzesz poprawki na to, że tylko takie osoby do ciebie trafiają, dlatego że to jest grupa, której oferujesz wsparcie. Twoja oferta nie jest dostosowana do aktywnych, rzutkich seniorów, biegle operujących internetem i komputerem, tylko twoja oferta jest skierowana do tych osób, które potrzebują twojej pomocy. I twoje subiektywne myślenie o życiu seniorów może wcale nie być takie prawdziwe. Może się okazać, że ta obiektywna prawda, o ile taka istnieje, jest zupełnie inna. Dlatego, jeżeli wiesz coś, widzisz coś, czujesz coś, to Proszę, znajdź dane, które to potwierdzają. Znajdź artykuły przygotowane przez innych, które to potwierdzają. I przygotowując, planując projekty, pisząc wnioski, pamiętaj, aby w diagnozie, czyli w tym punkcie, który znajduje się prawie we wszystkich wzorach, szablonach wniosków o dofinansowanie, zawrzeć 4 rodzaje danych. Mam nadzieję, że ten odcinek przyda Ci się w Twoich kolejnych społecznych działaniach, że dzięki niemu przygotujesz lepszy projekt i napiszesz lepszy wniosek, a osoby, które korzystają z Twojego wsparcia, będą zaopiekowane i będą szczęśliwe i też ten rodzaj wsparcia, który im zaoferujesz, będzie odpowiadał na ich potrzeby i na ich oczekiwania. Cześć i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.